Jacek Karnowski, to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia. W studio goście Wojciech Reszczyński.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy, Ryszard Makowski i Piotr Kwieciński, publicyści, komentatorzy. Rozpoczynamy od strasznego, tragicznego wydarzenia, zamach w Barcelonie. Osób zginęło, ponad 100 rannych, kolejny zamach, no scenariusze już podobne, płyną wyrazy solidarności z całego świata. Mieszkańcy Barcelony, Katalonii mówią, nie przestraszymy się, nie boimy się. Zasadnicze pytanie można postawić następująco, czy to coś zmienia, czy te zamachy wpływają na jakąś refleksję, na zmianę kursu, na uznanie, że jednak nie da się dalej iść tą drogą. Wojciech tak. Reszczyński.
No nie, niestety nie. Zamachy się powtarzają coraz częściej i będą się powtarzały. Natomiast odpowiedzialne za losy Europy elity, w gruncie rzeczy lewackie i liberalne i masońskie, nie są zainteresowane rozwiązaniem tego problemu. Tak jakby przygotowywały Europę na gorszy jeszcze los. Europa ma być multikulturowa, mają uchodźcy nachodzić Europę w dalszym ciągu, ona ma się zmienić. Mają zniknąć państwa narodowe i zniknąć ma chrześcijaństwo.
No ale wydaje się, panie redaktorze, że jeżeli jednak w kolejnych miastach europejskich giną ludzie, dziesiątki ludzi, że zmienia się styl życia, tutaj nie da się ukryć, że pojawia się ten strach, na przykład no jednak ta turystyka, taka swoboda, poczucie swobody, że wszędzie możemy pojechać, ono jednak trochę gaśnie, ludzie wolą raczej w bezpieczne rejony, w kraju się poruszać, że to jednak musi mieć jakieś finalnie konsekwencje.
Nie, uważam, że nie. Widać, jakie są reakcje. Najpierw jest zaskoczenie, potem przerażenie, potem jest zaskoczenie, a potem po paru dniach informacja, już wszystkie lokale są czynne, turyści nadal napływają, bo każdemu wydaje się, że no, ten problem jego nie dotyczy. Do momentu, kiedy spotka się z czymś takim, więc kompletna bezrefleksyjność i kompletny brak możliwości wpływu ludzi na zmianę tych elit, bo tylko poprzez te elity można podejmować jakieś decyzje w państwach demokratycznych.
Ksiądz Henryk Zieliński, czy to nie jest tak, że żeby była zmiana, musi być na przykład inny język, którym można się posłużyć, inny opis sytuacji, a tego na Zachodzie nie ma. No nie ma specjalnie do czego się odwołać.
Widzę jakieś odklejenie się elit zachodnich szczególnie od społeczeństwa. Dlatego, że tutaj z panem redaktorem się nie zgodzę, że nie ma żadnych zmian. Bo rzeczywiście pewne zmiany są, tylko one nie są w języku elit władzy czy elit kulturowych zachodnich, tylko są wśród normalnych ludzi, w społeczeństwie. Zwróćmy uwagę nawet chociażby to, że odpowiednik naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, kiedy na początku wakacji wydano wykaz państw, w których można bezpiecznie spędzić wakacje i Polska była jednym z najbezpieczniejszych państw w ocenie służb specjalnych i brytyjskiego MSZ-u, to jednak, ja naprawdę spotykałem bardzo wielu Brytyjczyków, zarówno nad Polskim Morzem, jak i w polskich górach. I to samo dotyczy nas, Polaków, że widać, jak chociażby po ilości ludzi wypoczywających nad Bałtykiem czy w Tatrach, że jednak Polacy często chyba w tej chwili wybierają krajowy wypoczynek właśnie ze względu na bezpieczeństwo. A więc społeczeństwo wie swoje. Nas elity, rzeczywiście, tutaj pan ma rację, to, że zrobimy kolejny marsz, że znowu wszyscy powiemy, że teraz jeszcze jesteśmy wszyscy Barcelończykami, że się nie ugniemy, to nic nie zmienia. Może jeszcze narysujemy kredkami kilka rzeczy na chodniku. Tego nic nie zmienia. Przy czym tutaj jest rzeczywiście zafiksowanie jakieś ideologiczne. I nie przypadkiem według mnie jest to, że ten zamach miał miejsce akurat w Barcelonie, w najbardziej kosmopolitycznym mieście hiszpańskim, a nie na przykład nie w Granadzie czy nawet w Madrycie.
Czyli tutaj to, jak zachowują się zaatakowani, nie ma żadnego znaczenia, czy oni, prawda, są negatywnie nastawieni do islamu, czy obojętnie, to nie ma żadnego znaczenia.
Boję się, nie chcę być posądzonym tutaj, nie wiem, o jakąś fobię, natomiast boję się, że to też może mieć znaczenie. W tym rozumieniu, że jednym z powodów ataków, jeżeli jest nienawiść do Zachodu jako takiego, nienawiść także do chrześcijaństwa, to jest jedno. Natomiast pewne obrzydzenie wręcz niektórymi nurtami kultury, subkultury zachodniej, zwłaszcza jakiejś rozwiązłości, którą niestety, jeżeli mielibyśmy szukać najbardziej rozwiązłego miasta w Hiszpanii, to ja bym jednak wskazywał na Barcelonę. Więc to jest jak gdyby dodatkowe prowokowanie. Ja nie twierdzę, że jak ktoś jest rozwiązły, to można go zabić. Natomiast jest to dodatkowe prowokowanie tych, którzy są radykalnymi muzułmanami.
Tak to odbierają. Ryszard Makowski, ale może da się żyć z zamachami? No, zamach... Kilkanaście ofiar, kilkadziesiąt, parę dni żałoby, wzruszenia, a później przechodzimy do codzienności.
Ja akurat tak może nawet trochę cynicznie bym nie podchodził do tego, bo jednak życie każdego człowieka jeszcze stracone w sposób taki, na swój sposób bezsensowny, jednak wymaga ogromnego szacunku. Zresztą tak a propos tego jeżdżenia...
Ale już słyszymy, że to jak wypadki, że wypadki też ginął ludzie.
Ale to jacyś mówią ludzie, którzy chyba nie mają serca tam, gdzie powinni mieć w tym miejscu. Natomiast generalnie my jesteśmy według mnie świadkami hybrydowej wojny religijnej. No bo przecież ten cały najazd przez Morze Śródziemne czy przez inne tam szlaki wiodące do Europy, kiedy przyjeżdża, nie wiem, czy ktoś to jeszcze liczy, ale myślę, że z milion w ciągu ostatnich dwóch lat, z milion chyba przybyło do nas ludzi zupełnie innego wyznania. I to jest czyjeś założenie. Te zamachy nie są przypadkiem, tylko są efektem. Są efektem tego, że ktoś prowadzi taką politykę, nie chcę tu rzucać nazwiskami, które żeśmy już tutaj nieraz rzucali, ale ktoś prowadzi taką politykę i ta polityka przynosi takie efekty. To nie jest przypadkowe. Natomiast ja tam udzielam się trochę na Twitterze. Czasem lubię prowokować, bo mam obserwatorów, tak zwanych lewaków, którzy zawsze bardzo przeżywają, za przeproszeniem jak żaba okres, to co wpiszę. Natomiast wpisałem właśnie, że może by zrobić tak, że za każdego zabitego w ataku terrorystycznym wydalać losowo 1000 Arabów. To może by przyniosło efekty, bo wtedy by się sami bardziej pilnowali. A tu jest taka, to co jest najgorsze, to jest kompletna bezradność tego Zachodu. Weźmy Francję. Też tam mieliśmy taki marsz, gdzie tam Angela Merkel szła, Donald Tusk, przywódcy wszyscy szli wtedy po tych zamachach. No a potem Francja wybrała znowu takiego pana, który w zasadzie nic nie robi, żeby tę Europę zmienić i żeby z tym najazdem na Europę walczyć, bo to jest jednak jakiś taki najazd na Europę.
Zawsze była inwazja.
Jest nawet pojęcie nachodźców, bo mówi się uchodźcy, jest pojęcie nachodźców. Było w przepowiedniach, była trzecia wojna światowa z islamem, ale nie myślałem, że ona będzie tak wyglądała, że oni po prostu przyjadą sobie tutaj pontonami i będą jeszcze goszczeni, tak na przykład w Niemczech. No więc tutaj nie wiem, jak odwrócić ten cały trend, bo aż takiej głowy nie mam, ale widzimy, że dzieje się coś zupełnie nie takiego w tej Europie, natomiast brak ze strony tych polityków europejskich jakiejkolwiek rozsądnej reakcji. I tutaj można jeszcze raz pochwalić nasz rząd i nasze władze, które stanęły mocno na tym, że nie wpuszczamy nachodźców i uważam, że ta polityka...
To właśnie niepokoi Niemców.
No to niepokoi Niemców, ale mnie bardzo cieszy.
Piotr Kwieciński.
To znaczy, To nie jest tak, że tej reakcji nie ma. Znaczy, ona jest. Ona jest, zgodzę się, za słaba, ale ona jest. Kiedy porównamy politykę imigracyjną, choćby Niemiec, choćby Angeli Merkel właśnie, z roku 2014-15 i obecną, to jest bardzo duża różnica. Znaczy, ta Willkommen Kultur, sami Niemcy mówią, że należy do przeszłości. Zobaczmy również, co się dzieje na Morzu Śródziemnym. To znaczy, na przykład włoskie działania na Morzu Śródziemnym wyglądają w tej chwili, jeżeli chodzi o przemytników ludzi, wyglądają inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu.
Porozumienie z Libią, z częścią sił libijskich, strzelanie do statków, które pomagają w przemycie.
Strzelanie jest ekstremum pewnym, natomiast tak, porozumienie, oczywiście nastawienie tego wszystkiego na generalnie odpieranie tych konwojów, tych transportów z ludźmi. To się bardzo nie podoba zresztą tej radykalnej części lewicy zachodnioeuropejskiej. No, rządy jednak to robią. Rząd austriacki skierował na granicę z Włochami oddziały wojskowe. No, też coś pokazuje, prawda? Natomiast ja się zgodzę z tym, że oczywiście, że to jest reakcja spóźniona i ona jest słaba w porównaniu z tym, jaka powinna być. I teraz zastanawiając się nad tym, ksiądz Zieliński słusznie powiedział o zafiksowaniu ideologicznym, zastanawiając się nad tym, jaka tutaj jest prawdziwa przyczyna, taka przyczyna przyczyn, że tak powiem, tego, że ludzie, inteligentni przecież ludzie, odmawiają otworzenia oczu, odmawiają powiedzenia, że 2 razy 2 jest 4, odmawiają powiedzenia, że ci muzułmanie, nie że wszyscy, ale że bardzo wielu z nich się rzeczywiście nie integruje, nie będą się integrować, że to jest taki problem, którego w ramach dotychczasowych kategorii rozwiązać się nie da, to ja doszedłem do takiego wniosku, że oni, mówię o elitach zachodnich, nie są w stanie zgodzić się tutaj na rzeczywistość, bo w ten sposób zaprzeczyliby kamieniowi węgielnemu swojej filozofii. A ten kamień węgielny jest taki, że ten zachodnioeuropejski model rozwoju kulturowego, czyli generalnie ku sekularyzmowi, ku laicyzmowi, ku liberalizmowi, ku humanitaryzmowi tak rozumianemu, jak jest zrozumiany w zachodniej Europie, że to jest uniwersalna droga rozwojowa, że po prostu świat jest na to skazany i że jest to droga rozwojowa, którą wszyscy normalni ludzie, a przecież wszyscy ludzie są normalni, jak będą mieli okazję z niej skorzystać, to skorzystają. I to jest oczywiste. I to, że to jest taka uniwersalna droga rozwojowa, to jest samo w sobie dowodem na to, że ona jest doskonała, prawda, najlepsza na świecie. I jeżeli spojrzymy na to z tego punktu widzenia, to oni po prostu nie mogą przyznać, że istnieje taka grupa, duża grupa ludzka, która ma wszelkie dane na to, żeby zaakceptować, przyjąć tę zachodnioeuropejską drogę rozwojową i ona tego odmawia, prawda? Gdyby elity zachodnie przyznały, że tak jest, musiałyby w tym momencie zakwestionować fakt, zakwestionować podstawowy dowód na doskonałość swojej drogi rozwojowej.
Byłby to rodzaj religii.
Dwa elementy tylko. Bardzo konkretne. Nowi konsumenci i nowi wyborcy. Przecież muzułmanie głosują na lewicę, na tych, którzy...
Czy muzułmanie głosują już w tej chwili przede wszystkim na partię, zaczynają głosować przede wszystkim na partię muzułmańskiej. To jest ta różnica. Ale ja się zgodzę z tym oczywiście, że takie nadzieje tam były. Rzeczy to prawda.
Mówimy o konsumentach, o nowych wyborcach, na przykład w Szwecji to już zaczyna drżeć wszystko na poziomie politycznym. Jest partia Szwedzcy Demokraci, ponad 30%, czy to jest raczej czynnik ideologiczny, taki quasi-religijny, bo gdyby chodziło o pragmatyzm, to pragmatyzm nakazuje zatrzymać pewne procesy.
Ale w Niemczech to była też chyba taka motywacja szukania nowych rąk do pracy, bo w gospodarce niemieckiej bezrobocie jest 6,5%, a podobno 13 milionów miejsc do pracy jest. Natomiast to jest tak, że może Angela Merkel oczekiwała, że ci muzułmanie przyjadą do pracy, natomiast oni mają zupełnie inne oczekiwania, bo oni przyjeżdżają, żeby mieć socjal i sobie spokojnie spędzać czas.
W Polsce zaczyna brakować ludzi do pracy w dużych miastach, co chwila widać ogłoszenia. Czyli że jeżeli nie będzie dobrej polityki demograficznej, jeżeli nie będą rodziły się dzieci, to tego problemu nie rozwiążemy.
Tak, u nas jest problem w tej chwili, czy Ukraińcy są w stanie załatać dziurę demograficzną, która jest w Polsce w tej chwili. Natomiast ja chciałem trzeci element do tego dorzucić, o którym pan redaktor mówił, że oprócz kwestii tych nowych konsumentów i tam innych, i proszę wyborców. Panów i wyborców, pamiętajmy o tym, tym, kto stoi za transportowaniem tych ludzi z północnej Afryki, szczególnie do Europy. Stoją albo organizacje przestępcze. Prokuratura Kalabrii powiedziała wprost, że zyski mafii sycylijskiej z przerzucania ludzi do Europy są w tej chwili większe niż handlu narkotykami. I druga sprawa to są te organizacje pozarządowe. W większości ich statki są zarejestrowane w Niemczech, nie tylko, ale w większości w Niemczech. Dlaczego nie przywożą tych ludzi od razu do portów niemieckich i kto za nie płaci? To jest sprawa może dla śledczych.
Ale to chyba jest na portalu w polityce.pl było napisane, że część tych uchodźców, którzy przybyli do Europy na wakacje, jednak jeżdżą do swoich krajów.
No tak, tak, to znana sprawa, że rzeczywiście mają status uchodźcy w danym kraju, ale do swojej ojczyzny wracają, żeby
tam im wypłacać zasiłki, żeby
wypocząć.
No, a poza tym, no nie odbierajmy lekarzom prawa do zarobków. Lekarze Bez Granic to jedna z tych organizacji, która
Proszę
zajmowała
Państwa,
się przemytem.
W Polsce też mieliśmy tragedie, nawałnice, wichury o niespotykanej skali. 8 milionów metrów sześciennych drzewa leży, 40-45 tysięcy hektarów lasu no, zostało położone. Nie ma tego lasu, jest teren do posprzątania, wiele domów straciło dachy. Towarzyszy temu polityczna awantura o ocenę działań rządu. Zobaczmy, posłuchajmy.
Dzisiaj rząd nie zdaje egzaminu.
Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w internecie zapewnia, że jego partia rozwiązałaby problem w 48 godzin.
Dlaczego te wojska nie zadziałały?
Jeżeli się mówiło przez tyle miesięcy o jakichś brunatnych bojówkach Macierewicza i nagle te brunatne bojówki Macierewicza stały się tak bardzo potrzebne, no to trochę wygląda to śmiesznie.
Nie mają pozytywnego przesłania. Chcą wykorzystać tragedię ludzi do ataku inspirowanego właśnie tą swoją totalnością.
Ocenić tę sprawę, czy ktoś tu się rzeczywiście spóźnił, zaspał, czy też opozycja próbuje cynicznie wykorzystać ludzką tragedię? Wojciech Ryszczyński.
Ja nie jestem zaskoczony reakcją opozycji, dlatego że jest bardzo przewidywalna. Cokolwiek rząd nie zrobił, jest krytykowany. Natomiast nie widziałem jeszcze takiej szybkiej reakcji rządu, tego rządu w ostatnich 30 latach. Pamiętamy to, co się wydarzyło w 2004 roku, tajfun, który przeszedł przez Puszczę Piską, a potem poszedł na północ w stronę Puszczy Romińskiej. Wtedy wizytował to miejsce Leszek Miller, latał helikopterem nad tym. No porównujmy reakcję tamtej władzy z reakcją tej władzy. No, nie ma żadnego porównania. Widać po prostu, władza jest przejęta tym, co się stało. No, że będzie krytykowana, no cóż, też to nie jest żadne
zaskoczenie. Tu jest pytanie, czy to wojsko nie zostało za późno wysłane?
Wojsko, no właśnie, to jest pytanie, kiedy mówimy o władzy, no to zobaczmy, zauważmy jednak, że władza składa się z rozmaitych elementów. I o ile ja nie byłbym skłonny mówić, że władza jako całość tutaj zareagowała za późno, to moim zdaniem wojewoda pomorski, tak, rzeczywiście.
Bo wojsko może udać się na miejsce wyłącznie na wniosek wojewody.
MON poinformował, że dostał od wojewody pomorskiego wniosek o udział wojska we wtorek o godzinie 14 z minutami. No to jednak już minęło trochę czasu od tego wszystkiego, co się działo, prawda? Parę dni. Także po stronie wojewody pomorskiego mam wrażenie, że tutaj nastąpiło jakieś zaniedbania, zawirowania.
Bo ta pomoc materialna to jest zwiększona, te kwoty na odbudowę domów są podwojone. PZU wysłało mobilne punkty takiej szacowania, więc te działania są sprawne.
Dodajmy, że w ogóle że są nie tylko działania ze strony firm ubezpieczeniowych, bo mnie ciągle w tyle głowy brzmi pewna deklaracja, którą złożył ówczesny, dawno, dawno temu premier po powodzi, że jeżeli ktoś ma zniszczony dom, to jest winien sam sobie, bo powinien się ubezpieczyć, powinien o tym pomyśleć. W tej chwili ciągle mamy powtarzane to, że niezależnie od tego, czy ktoś był ubezpieczony, czy nie był ubezpieczony, to pomoc ze strony państwa mu się należy. Ludzie nie są zostawieni sami. sami. Natomiast wychodzą tutaj przy okazji zaniedbania z kilkudziesięciu lat. Proszę panów, pamiętacie po tej już niesławnej wypowiedzi pani wicepremier Bieńkowskiej o tym, że sorry, taki mamy klimat, kiedy oblodzone sieci energetyczne zaczynały się rwać. Okazało się, że nasze sieci energetyczne są w takim stanie, że kilka lat i one zaczną zwyczajnie padać. Nie trzeba będzie burzy żadnego tajfunu, zaczną padać. I to, co się stało, ten kataklizm obnażył trochę stan polskich sieci energetycznych. To są zaniedbania kilkudziesięcioletnie. I to, że polskim energetykom udało się nie wyłączyć w ogóle sieci krajowej jako takiej, żebyśmy w ogóle wszyscy nie stracili zasilania, to ja nie wiem, ale oni chyba zrobili jakiś cud.
No, ja bym zwrócił uwagę, że Platforma Obywatelska atakuje między innymi wojewodów za zbyt powolną reakcję, a w programie Platformy, znaczy w tym szkicu programu, który ogłosił Grzegorz Schetyna w maju, no jest likwidacja wojewodów, tak? Więc to są też działania trochę paradoksalne. Ryszard Makowski, jak ocenia pomoc niesioną poszkodowanym?
No tutaj ksiądz wspomniał, że jest duża przepraszam, pomoc państwa poza systemem ubezpieczeniowym, co też spotkało się z krytyką jednej z gazet. Że jak to może być taka pomoc państwa, kiedy ludzie, ci, którzy byli nieubezpieczeni, dostaną też pieniądze, że to jest po prostu no, demoralizacja kompletna, bo powinni dostać tylko ci ubezpieczeni. Znaczy, no, myślę, że ta pomoc państwa jest wydatna. No, 200 tysięcy złotych na dom, który został zniszczony, to wydaje mi się, że to jest sporo. No oczywiście zależy, jaki to był dom. I 100 tysięcy na budynek gospodarczy, to wydaje mi się, że to są kwoty dosyć duże. No na pewno te no, skala zniszczeń jest ogromna i myślę, że w pierwszym momencie nikt sobie nie zdawał sprawy z tej skali zniszczeń. Opowiadał mi znajomy, który mieszka w tym regionie, że tak jak jest burza, no to przeważnie jest błysk, grzmot. Jak u niego akurat tych zniszczeń nie było, ale to mówi, że to tak jakby ktoś robił cały czas zdjęcia aparatem. Błysk, 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 no, błysk,
dobrze,
błysk,
panowie, błysk. To ja zapytam, to jest dobry moment, żeby zapytać, bo to są też...
Chodzi mi o to, że to był ogromny kataklizm. Tak. No i nie każdy, tak jak mówię, chyba sobie od razu, nawet z tych decydentów, tym bardziej, że no też weźmy pod uwagę, że był okres świąteczny. Też to zawsze troszeczkę wpływa.
Ważny temat rozmów Polaków, czy te nawałnice, wichury, to jest coś jakościowo nowego. Czyli czy rzeczywiście nam zmienia się klimat, czy rzeczywiście jest tak, że zdarzają się rzeczy, które wcześniej się nie zdarzały. Kontrargument jest taki, no, że jeszcze paręnaście lat temu tego typu zdarzenie byłoby lokalnie ograniczone, a dziś jest nagrywane na setki tysiące...
Kontrargument mam też taki, że 20 tysięcy telefon. Lat temu był tu lodowiec. Więc ten klimat się zmienia często, niezależnie od działalności człowieka.
Piotr Kwieciński.
To jest oczywiste, że klimat się zmienia i moim zdaniem to trzeba już naprawdę być ślepym, żeby twierdzić coś innego. Znaczy, pogoda wygląda inaczej niż wyglądaniem za mojego dzieciństwa, czyli w latach 60., 70. przede wszystkim. Ekstremalne zjawiska tego rodzaju, zimy wyglądają inaczej. Ekstremalne zjawiska w rodzaju wichury, bo mówimy w tej chwili o tej katastrofalnej wichurze, która tam zdewastowała Pomorskie przede wszystkim, no ale przypomnijmy sobie, że kilka tygodni temu była wichura, która drzewa w Warszawie się waliły tak, że kilka dzielnic było odciętych po prostu. Ja nie pamiętam takich zjawisk. Klimatolody są zgodni co do tego, że rzeczywiście, klimat się zmienia. Jest oczywiście pytanie takie, na ile tutaj ingerencja człowieka ma na to wpływ. Tu rzeczywiście jeszcze można dyskutować, natomiast to, że klimat się zmienia i zmienia się w kierunku no, niekorzystnym generalnie dla człowieka, to jest moim zdaniem ewidentne i moim zdaniem w ogóle dyskusja na ten temat ośmiesza dyskutantów.
Ale czy chodzi o to, pytają, czy on się zmienia. No, w oczywisty sposób odnosimy się do tego, czy jest to jakoś spowodowane działalnością człowieka i czy to jest jakaś katastrofa, bo to, że są różne okresy liczone w dekadach czy w setkach lat, to oczywiste.
No właśnie, takie trochę niefortunne sformułowanie, klimat się zmienia. Istotą klimatu jest to, że jest zmienny. On zawsze był zmienny i nieprzewidywalny. Klimat się nie zmienia. Zawsze taki sam był. Uważam, że to dzisiaj, kiedy wiemy o tych wszystkich kataklizmach, no to jest efekt tych telefonów, tej łączności, tego stałego kontaktu. Przypomnę ten tajfun, który przeszedł przez Puszczę Piską. Jestem bardzo ciekawy, co na to specjaliści czy ten kataklizm dzisiejszy w Borach Tucholskich jest większy od tamtego. Jestem bardzo ciekawy tych porównań.
No, ten klimat nie zmienia się od wczoraj, tylko zmienia się jednak od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. W związku z tym Puszcza Piska również była.
Jest tylko pewien, że kiedyś było takie pojęcie modne dziury ozonowej. Wszyscy się zastanawiali, dziura ozonowa, zwiększyła się dziura ozonowa, bo używamy, freonów, bo to. A potem się okazało, że ta dziura ozonowa ma do siebie, że raz się zwiększa, raz się zmniejsza.
Oczywiście w latach 70. naukowcy mieli gorsze, słabsze narzędzia badawcze, ale ja niedawno zetknąłem się z gazetą z lat 70. To był chyba tygodnik Przekrój i tam był taki krótki raport z konferencji naukowców w Rzymie, którzy przestrzegali przed nadchodzącym zlodowaceniem klimatu i Europy, i że właściwie tutaj trzeba kupować futra. Ksiądz Zieliński.
Niektórzy naukowcy rosyjscy dalej przestrzegają przed zlodowaceniem. Natomiast tak, przestrzegają przed czasowym ochłodzeniem klimatu. Klimat się zmienia od miliardów lat, myślę, nie tylko od kilkudziesięciu lat. Ja pamiętam z lat 70. chociażby taki tajfun, który przeszedł przez Puszczę Kampinoską, gdzie akurat jako dziecko się wychowywałem. I znowu, dla nas był to straszliwy kataklizm. Tylko rzeczywiście potęga mediów nie była aż taka, żeby cały świat o tym wiedział. Ba, ówczesne władze też tym się zupełnie nie przejmowały szkodami, które ponosili ludzie w tym wszystkim.
Wspomnieliśmy 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego. Głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Przemówienie, wcześniej oczywiście wspaniała defilada, parada wojskowa. Jeden cytat, posłuchajmy z wystąpienia głowy państwa.
Najważniejszą sprawą jest dobro wspólne. A dobro wspólne to przede wszystkim Rzeczpospolita, której absolutnie niewyjętą częścią jest polska armia. I to jest armia Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jest niczyja armia prywatna.
Ta wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy o prywatnej armii wywołała najwięcej komentarzy. Opozycja twierdzi, że jest to skierowane do ministra obrony. Rządzący twierdzą, że jest to skierowane do opozycji. No, w każdym razie znowu wróciła sprawa konfliktów, domniemanych konfliktów, realnych konfliktów między głową państwa a ministrem obrony narodowej. W tle jest również sprawa reform sądowniczych, ustaw reformujących sądownictwo. Prezydent obiecał, że napisze w ciągu 2 miesięcy. No i ponoć pisze Rafał Królikowski, konserwatywny prawnik, wiceminister w rządzie PO-PSL, ale później również człowiek, który z tą koalicją się konfliktował. Co się dzieje? Czy możemy już mówić o jakiejś wyraźnej linii prezydenta Andrzeja Dudy?
Tak, ale wracając do tego wystąpienia, no jest czymś naprawdę wyjątkowo cynicznym. Interpretowanie tych słów prezydenta, że są one wymierzone, skierowane w stosunku do ministra Antoniego Macierewicza. Wiadomo, że kiedy tworzył te 3 brygady Wojsk Ochrony Terytorialnej, opozycja pisała o prywatnej armii, prywatnym wojsku, które będzie się zajmowało niszczeniem opozycji. I ten głos, no niestety, funkcjonował i funkcjonuje nadal w mediach. Dlatego wypowiedź prezydenta jest skierowana do tych właśnie ludzi, którzy w ten sposób idiotyczny traktują Wojsko Polskie. Wojsko Polskie jest dobrem wspólnym, zawsze było dobrem wspólnym, nawet za czasów komuny i będzie żadną prywatną armią.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja odbieram to, że to jest skierowane do nas wszystkich. Żyjemy w takich czasach, w tak niebezpiecznych, trudnych czasach, w których naprawdę kwestia podejścia do armii, kwestia sprawności naszej armii i reformy nie może być kwestią uwarunkowaną partyjnie. To jest sprawa naszego narodowego być albo nie być. I o to chyba prezydentowi chodzi. Ja też odbieram to w ten sposób, jako rodzaj pewnej polemiki z tą prywatną armią Wojsk Ochrony Obrony Terytorialnej, bo takie były zarzuty, że właśnie, że Macierewicz wykorzysta te jednostki po to, aby walczyć z opozycją w terenie.
Ryszard Makowski. Pan prezydent jest świetnym mówcą, był zawsze świetnym mówcą, natomiast tu znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że coś powiedział i nie wiemy, co powiedział. Musimy zastanawiać.
Ale wiemy, jakie jest tło. Nie ma nominacji generalskiej.
Ale do końca tego nie wiemy, bo też tutaj interpretujemy, czy powiedział to pod kątem opozycji, czy powiedział to pod kątem ministra obrony. Więc jest to taka, według mnie, wrzutka, która nie była konieczna w dniu świątecznym. Zresztą odmowa tych nominacji generalskich, bo armia ma być tam jakoś tam zmienioną, ma mieć strukturę, więc też była według mnie troszeczkę nie w dobrym momencie, bo jednak ten 15 sierpnia jest to ogromne święto polskie i robienie jakiegoś, kładzenia cienia na to święto wygląda według mnie nie za bardzo dobrze, a tutaj ta uwaga w moim odczuciu była skierowana ewidentnie do ministra Macierewicza. I to jest jakieś takie podgrzewanie atmosfery, nie w tych momentach, kiedy trzeba.
Znaczy, a w jakim momencie to mogłoby być inaczej? No, te wielkie dominacje generalkie są właśnie 15 sierpnia, prawda? W związku z tym mówienie, żeby prezydent wybrał sobie inny moment na zamanifestowanie swojego sprzeciwu wobec tego, co minister Macierewicz w wojsku robi, czy ostrożnie wobec pewnych aspektów tego, co minister Macierewicz w wojsku robi, no to jest właśnie mówienie, żeby prezydent nie zrobił nic, prawda? Żeby wykonał jakiś gest kompletnie niezauważalny i nieistotny. Co się tyczy samego tego przemówienia, to powiem tak. Ja się zgadzam z Ryszardem Makowskim. To rzeczywiście jest bardzo niejasny fragment. Niemniej w kontekście tego wszystkiego, co się działo, konfliktu, który jest konfliktem rzeczywistym i znanym, rozpoznanym, no to nawet jeżeli prezydent nie miał na myśli ministra Macierewicza, to po przeczytaniu draftu, szpicu tego przemówienia, każdy polityk zrozumie, że nawet jeżeli prezydent nie miał tego na myśli, to będzie tak zrozumiane. A w związku z tym paradoksalnie można powiedzieć, że nawet jeżeli prezydent nie miał tego na myśli, to miał to na myśli w tym sensie, że wiedział, że będzie to w ten sposób odebrane.
Ale charakterystyczne, że dla prezydenta coraz częściej jakby podmiotem są właśnie wspólnota szeroka i jakby takie, ująłbym to tak, wycofywanie się z bycia rzecznikiem projektu dobrej zmiany.
Nie zbyt wycofywanie się z bycia rzecznikiem projektu dobrej zmiany, moim zdaniem, tylko pewnego rodzaju inna interpretacja tego projektu, inna niż ta, która przeważa w Prawie i Sprawiedliwości, rzeczywiście. To znaczy rzeczywiście wrażliwość prezydenta, polityczna jego wrażliwość jest rzeczywiście odmienna niż wrażliwość Antoniego Macierewicza, ale również Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy sobie taki znamienny dwugłos pomiędzy Andrzejem Dudą a Jarosławem Kaczyńskim w 10 kwietnia roku 2016, prawda? Kiedy to prezydent mówił o, generalnie rzecz biorąc, o pojednaniu, doczekał się riposty ostrej ze strony prezesa Kaczyńskiego. Potem było taki dość znany epizod z odmową podania ręki prezydentowi Dudzie przez prezesa Kaczyńskiego. No tutaj jest różnica rzeczywiście i prezydent rozpoczął swoją kadencję, powiedziałbym w ten sposób, jako zdyscyplinowany żołnierz Prawa i Sprawiedliwości, ale został prezydentem. No i 2 lata zajmowało mu w sytuacji takiej, w której był de facto ze swoich kompetencji wypierany. 2 lata zajęło mu pewnego rodzaju ustosunkowanie się do tej sytuacji. Teraz się ustosunkował i po prostu stał się ośrodkiem podmiotowym, życie, ale w ramach obozu dobrej
życie
zmiany.
Życie publiczne niesie z sobą zawsze urazy. Wszyscy są jakoś sfrustrowani, ale Polskę trzeba zmienić, bo jak się Polski nie zmieni, to po pierwsze ona ma kiepską przyszłość, a po drugie nie będzie też drugiej kadencji dla prezydenta Andrzeja Dudy.
Że Polskę trzeba zmieniać, zgoda, ale oprócz kwestii urazów, nieurazów jest kwestia rzeczywiście innych poglądów, rzeczywiście innych politycznych intuicji Andrzeja Dudy.
Ryszard Makowski.
Ale pomimo poglądów, pomimo intuicji jest coś takiego jak styl. I ten styl pana prezydenta był przez długi czas bardzo taki dla nas przyjemny. I ten styl według mnie się zupełnie załamał. No jeżeli się wychodzi i się powołuje na panią Zofię Romaszewską jako swoją największą doradczynię, dlatego się wetuje te ustawy i jeszcze jest jakoś tam w tle, że pan Ziobro przypomina prokuratora ze stanu wojennego, no to już jest narracja, która niestety razi i boli wszystkich tych zwolenników dobrej zmiany. Więc tutaj uważam, że to nie jest tylko kwestia tego nawet, co się dokładnie powie, ale kwestia jakichś pewnych intencji, bo nagle mamy sytuację, że pan prezydent spotkał się z Pawłem Kukizem i tak go to oświeciło, że postanowił zawetować ustawy. No to robi się takie trochę groteskowe.
Ja bym przypomniał jednak, że Zofia Romaszewska cytowana tutaj też jest zwolenniczką dobrej zmiany i że prezydent Duda zyskał w swoim zawetowaniu...
No to została wykorzystana instrumentalnie.
Został poparty w tej kwestii również przez byłego premiera Jana Olszewskiego. W związku z tym byłbym tutaj ostrożniejszy
Jeszcze Wojciech Reszczyński w tej sprawie i ksiądz Zieliński.
Jest taka pewna dosyć karkołomna teoria, ale skoro nawet w tym gronie Ryszard twierdzi, że słowa prezydenta adresowane były jednak do Antoniego Macierewicza.
Tak, tak, ja
no ja się z tym nie zgadzam, ale ta karkołomna teoria mówi tak, że skoro nie mamy w Polsce opozycji, bo ta co jest, jest kompletnie idiotyczna, ci ludzie działają jak piąta kolumna, są wrogami państwa, to prezydent chce stworzyć rozsądną opozycję w ramach obozu dobrej zmiany.
No. Ale czy można w ramach dobrej zmiany stworzyć rozsądną opozycję?
Są głosy, między innymi profesor Mieczysław Ryba w wywiadzie dla Tygodnika Sieci mówi o tym, że, który ukaże się w poniedziałek, mówi o tym, że prezydent trochę przejął rolę racjonalnej opozycji i na przykład ten skok sondażowy Prawa i Sprawiedliwości po wetach no wynika z tego, że jakby część osób uznała, no wreszcie jest racjonalna dyskusja, nie grozi nam rzekomy system wodzowski.
Kulturalny spór.
Ksiądz Zielinski o tej sprawie.
Panów, czy to przypadkiem nie w wywiadzie, który panowie prowadzili w Tygodniku Sieci? W sieci wtedy jeszcze taj tytuł był. Czy to nie tam Jarosław Kaczyński właśnie skarżył się, że on musi być sam opozycją wobec PiS-owskiego rządu?
Tak,
to jest jedna sprawa. A druga sprawa to taka, że my czasami także tutaj w tym studiu, w salonie dziennikarskim mówiliśmy o tym, że kierunek zmian jest właściwy, natomiast wykonanie ich i PR tego wszystkiego jest czasami siermiężne, że można byłoby to zrobić inaczej. Ja nie twierdzę, po pierwsze, uważam, że prezydent nie protestuje przeciwko kierunkowi zmian, tylko czasami przeciwko ich stylowi, przeciwko językowi tych zmian. Czasami mówiliśmy, że w tych ustawach były różne błędy. Można było je poprawić, ale one były de facto. Natomiast druga sprawa to taka, że oczywiście pan prezydent też przy okazji popełnia błędy, właśnie nie uwzględniając tego, że jego słowa, nawet jeżeli mają dobrą intencję, choćby to podparcie się panią Zofią Romaszewską, w tym kontekście, w tym odniesieniu może zostać zinterpretowane no, źle. Tak samo jak i być może, że no, też staramy się tak mówić, żeby nasze słowa wycięte z kontekstu nie dały się zmanipulować. Akurat wycięte z kontekstu fragment prezydenta tej wypowiedzi z 1 sierpnia daje się zmanipulować.
To jest jeden aspekt taki, który też świadczy trochę i źle o rządzie dobrej zmiany i też trochę o kancelarii prezydenckiej, ponieważ no, jeżeli to było sądownictwo, jeżeli to była jedna z najważniejszych reform, które jest do przeprowadzenia, to przez te dwa lata, że nieprzygotowanego jakiegoś spójnej ustawy, no to trochę też nie wygląda to dobrze.
Proszę Państwa, szanowni goście, poproszę jeszcze o zdjęcie, które ukazało się w jednym z mediów społecznościowych, znaczy ludzie z centrali Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali to zdjęcie, spotkanie Jarosława Kaczyńskiego ze środowiskami żydowskimi, całkiem liczne grono. Johnny Daniels, jeden z uczestników tego spotkania, powiedział w wywiadzie dla wpolityce.pl, prezes Jarosław Kaczyński ma głębokie zrozumienie żydowskiej kultury i religii, dużą otwartość i chęć słuchania. Omówiono to, jak wygląda współczesne życie żydowskie w Polsce. Omówiono także zagrożenia, antysemityzm. Czy to jest ważny sygnał, zwłaszcza w kontekście tego, że prasa zachodnia już chyba w geście desperacji znów sięga po zarzut narastającego antysemityzmu w Polsce? Ksiądz Henryk Zieliński. Rzekomo narastającego, bo śladów jest niewiele.
Żydzi, którzy nie kryją się ze swoją żydowskością, nigdy nie mają tak dobrej sytuacji w Polsce, jak w czasach, kiedy rządził PiS. I to bo nie. Czy to była ta kadencja pierwsza z prezydentem Lechem Kaczyńskim, który był wyjątkowo życzliwy. Zresztą dodajmy, sam zresztą mówił Jarosław Kaczyński, o tym, że wśród Żydów, którzy nie wstydzą się swojej żydowskości, swojej tożsamości, ma bardzo wielu przyjaciół.
Bo mocna tożsamość wyraźna, niewstydzenie
tak,
się siebie.
Kwestia...
I tu jest pole porozumienia, tak. A nie jakieś prawda, żądanie, żeby przestać być sobą.
No więc właśnie, i tutaj problem dotyczy, ten problem jest chyba ten sam, kto jest na Węgrzech. Zresztą, będąc w Izraelu, doświadczamy, jak w czasie rządów PiS także zmienia się stosunek władz Izraela i zwykłych Izraelczyków, do Polaków chociażby. Nasz problem polega na tym, że jest taka grupa ludzi, która swojej żydowskości używa jako żywej tarczy niejako, że kiedy są atakowani, kiedy ich poglądy albo działalność gospodarcza jest krytycznie oceniana, to wtedy wychodzą z tym, że to jest antysemityzm. Nie, to nie jest antysemityzm.
Panie Wojciechu, jedno zdanie w tej sprawie.
Jedno zdanie. To nie jest ostatnie spotkanie. Takich spotkań już odbyło się kilka, wiele, więcej. One potwierdzają, że środowiska żydowskie, organizacje żydowskie mają się w Polsce bardzo dobrze.
Dobrze, Piotr Kwieciński.
Tak. No i co tu komentować? No,
w oczywisty sposób te nierzeczliwe polskie siły na Zachodzie starają się używać również i tego argumentu z rzekomego antysemityzmu. Znaczy, antysemityzm nie jest rzekomy, rzekomy jest jego wzrost. Jego wzrost w Polsce i takie spotkanie jest oczywiście dobrą ripostą na tego rodzaju starania.
No ja tylko się mogę zgodzić z przedmówcami, no, że to jest dobry kierunek, ponieważ no, rzeczywiście przyprawianie nam tej gęby antysemickiej to jest coś okropnego i trzeba na wszelkie sposoby się temu przeciwstawiać. No.
Proszę Państwa, jeszcze zaproszenie z naszej strony, ze strony Telewizji Polskiej, ale polecamy w sobotę, dziś, 19 sierpnia, w telewizyjnej jedynce koncert Gwiazdy Letniego Nieba z największymi gwiazdami polskiej estrady. Amfiteatr w Kielcach będzie gościł m.in. Natalię Kukulską, zespół Phil i Urszulę. Podczas koncertu widzowie będą mogli pomóc osobom poszkodowanym w wyniku burz i nawałnic, które w ostatnim czasie nawiedziły Polskę, wysyłając SMS. A więc koncert w Kielcach, zapowiadany jakiś czas temu jako odpowiedź na bojkot Opola, próbę sparaliżowania Opola. Ja myślę, że dobrze, że mimo tego, iż Opole ma się odbyć, że Kielce też są rozwijane, bo trzeba budować swoje instytucje krok po kroku. Takie instytucje, które no nie są w faktycznym zarządzie kogoś innego, bo później jest pole szantażu. A jak się ma zbudowaną przez siebie instytucję, koncert, tradycję, no to jest, myślę, bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy stacje lokalne, radiowe, katolickie, które nas transmitują bądź retransmitują. Ja dziękuję. Wojciech Reszczyński komentował, ksiądz Henryk Zieliński, Ryszard Makowski, Piotr Kwieciński. Ja Państwu bardzo dziękuję. Zapraszamy na Salon Dziennikarski za tydzień.